dotarła do nas pani Anna Łabuszewska, Ośrodek Studiów Wschodnich.
Dzień dobry.
To zaczniemy od tego, co się dzieje w Rosji. Tak, samolot An-148 wczoraj spadł, ponad 70 ofiar śmiertelnych, no straszna tragedia.
Straszna tragedia, trwają próby wyjaśnienia, co było przyczyną.
A jakie są hipotezy?
Hipotezy są trzy. Dwie podstawowe, taka, że ta pierwsza, że to była usterka techniczna, zły stan techniczny samolotu. Druga, że błąd ludzki, błąd pilota. A trzecia, którą jak widzę w oficjalnych komunikatach spycha się na dalszy plan, to zamach bombowy. Przeszły takie informacje też przez media, że panowały takie złe warunki atmosferyczne, niska temperatura, że należało przeprowadzić taką procedurę odlodzenia skrzydeł i tego nie przeprowadzono najprawdopodobniej i być może to było przyczyną katastrofy. Też Saratowskie Linie Lotnicze, to taka niewielka kompania lotnicza obsługująca regionalne loty, no była w złej kondycji i o tym samolocie już mówiono jakiś czas temu, że on jest w złym stanie. Jakaś pasażerka wspominała, że latała tymi liniami i ogon samolotu bez mała się odrywał, jak ona leciała w strachu. No jakoś się wtedy udało wylądować i nic się nie stało, ale no to też świadczy o tym, że te regionalne linie lotnicze w Rosji nie są dobrze prowadzone, skoro takie rzeczy się zdarzają.
Bo ten samolot spadł z dość dużej wysokości.
Tak, bo on już wystartował z Moskwy, nabrał wysokości i zniknął z radarów po kilku minutach i nad polem już poza miastem, poza zabudowaniami spadł na ziemię.
My oczywiście mamy tutaj wszelkie analogie z katastrofą smoleńską, do tej pory nie wyjaśniono, ale to jest chyba nieuprawnione porównanie.
No myślę, że tak, no, katastrofy się zdarzają i trzeba właśnie wyjaśniać bardzo skrupulatnie ich przyczyny. To porównanie jest może o tyle nieuprawnione, że tutaj trudno dopisywać do tej wczorajszej katastrofy jakiekolwiek uwarunkowania polityczne. Chociaż kontekst w Rosji jest w tej chwili polityczny. Jeden.
Wybory,
które na 18
wybory na
marca
Władimira
są...
Putina i jest Władimir Putin już będzie kandydatem, a kto jeszcze chce zostać Władimirem Putinem?
Jeszcze jest kilku kandydatów. Wśród nich Grigori Jawliński, taki demokrata pierwszej fali z lat 90.
Jabłko, jeden biały człowiek.
I to ja w Jabłoko, to jest właśnie od jego nazwiska. On jest w dalszym ciągu liderem tej partii i w latach 90. był liczącym się politykiem, był autorem programu gospodarczego i on jest ekonomistą i cały czas zresztą te ekonomiczne wątki w jego kampanii też się przewijają. Bardzo jest możliwe, że tak jak wielu komentatorów to podkreśla, poszedł na jakieś koncesje z władzą, dlatego został dopuszczony do wyborów i w zależności od tego, jaki wynik osiągnie, to być może po wyborach dostanie jakąś propozycję współpracy na jakieś tam
stanowisku. Procentowo, jakie są szanse, że Władimir Putin nie zostanie na kolejną kadencję prezydentem Rosji?
Według sondaży to ma 70%, 71% poparcia i można się spodziewać, że ten wynik zostanie ukazany, bo zależy Putinowi na tym, żeby pokazać, moja legitymacja prezydencka ma właśnie wysokie
ale
poparcie.
Po co
przy wysokiej
wybory w Rosji,
frekwencji.
Skoro wiadomo, że Putin wygra, to po co ten cały cyrk?
To jest rzeczywiście w jakiś sposób cyrk, dlatego że przewaga Władimira Putina nad innymi graczami, no jest miażdżąca.
Młody, on ma przystojny, łapie ryby w wodzie, jeździ na koniu z odkrytym torsem, uczy latać gęsi.
Ale to było dawno, a teraz trzeba pokazać nowe otwarcie, trzeba pokazać nowego Władimira Putina, który jest w stanie przez kolejne 6 lat rządzić skutecznie Rosją i prowadzić ją ku świetlanej przyszłości. To jednak jest nowe wyzwanie. Wybory są w Rosji fasadowym przedsięwzięciem, ale właśnie mają pokazać, że społeczeństwo popiera swojego szeryfa i chce na niego głosować, chce, żeby on nadal rządził. To jest ten cel kremlowskich inżynierów dusz, pokazać, że Władimir Putin cieszy się nadal wielkim społecznym uznaniem i wszyscy go popierają. Niemniej Kreml dąży do tego, żeby właśnie do tej stawki startujących doprowadzić tylko tych ludzi, dopuścić tylko tych ludzi, którzy nie mogą zagrozić realnie Putinowi. Nawet nie mogą powiedzieć, że mają jakąś alternatywną narrację do przekazania.
No bo jakoś Nawalny nawet nie...
No właśnie, no choćby Nawalny...
Może występować na YouTubie natomiast.
Tak, występuje na YouTubie i rzeczywiście też zbiera bardzo dużo, tam ma odsłon i wielu widzów ogląda to, co on pokazuje, ale tak, ma, nie jest dopuszczony do tego, żeby występować w telewizji i opowiadać o tym, jako kandydat, gdyby został dopuszczony, miałby do tego prawo. No i nawet takiego ryzyka Kreml wolał uniknąć i Nawalnego do wyborów nie dopuścił. Dopuścił natomiast Ksenię Sobczak.
Polskie pochodzenie ma Ksenia Sobczak.
No, bardzo odległe, tak. Jej ojciec był merem Petersburga w latach 90., a Władimir Putin był jego zastępcą. Stąd się datuje bardzo dobry układ pomiędzy obu panami i
no, ale
też...
Sobczak jakoś długo nie przeżył. Także.
Różne rzeczywiście krążą na ten temat opowieści, ale Ksenia stara się zająć jakieś miejsce również na scenie politycznej. Ona jest dosyć znaną postacią, bo jest dziennikarką, celebrytką i prowadziła taki lekko skandalizujący program w telewizji, więc ona jest kojarzona przez bardzo dużą część społeczeństwa, właśnie nie jako polityk, ale jako osoba z takiego show biznesu świata telewizji. Stara się też zyskać jakiś tam swój segment. To wygląda na to, że ten strzał może nie trafił w dziesiątkę, ale powiedzmy w szóstkę czy w siódemkę. Ona nie ma za dużego poparcia. Ale co na co zwracają uwagę komentatorzy, ona się wypowiada w duchu, który nie może się podobać Kremlowi. Ale się wypowiada, nikt jej ust nie zamyka. Mówi na przykład, że w myśl prawa międzynarodowego Krym nie należy do Rosji. No, to jest bluźnierstwo i herezja z punktu widzenia oficjalnej propagandy państwowej rosyjskiej. Ale no,
i też
nic
dla
za
normalnego
to nie...
Rosjanina to jest trudne do zrozumienia, bo skoro odzyskaliśmy Krym i była defilada, no to jak?
Bardzo właśnie, ten Krym cały czas też jest ogrywany w kampanii wyborczej. Putin, przemknęła taka informacja, być może będzie głosował w Sewastopolu, co ma podkreślić. 18 marca to nie jest przypadkowa data. To jest właśnie data, kiedy Krym został przyłączony do Federacji Rosyjskiej. W związku z tym podkreśla się cały czas, że to jest to osiągnięcie prezydenta Putina i że w dalszym ciągu on będzie to chciał utrzymać. Ale z drugiej strony pokazuje się jako człowiek, który dąży do pokoju. Powiedział, że wycofał wojska rosyjskie z Syrii, że tutaj proces pokojowy się toczy pod auspicjami Rosji, jedyny skuteczny. A również próbuje pokazać się jako ten gołąbek pokoju na wschodzie Ukrainy i występuje z pokojowymi inicjatywami. Gasi wszelkie animozje wewnątrz, też w takim sosie właśnie pokojowym. Więc widać, że w takie szaty próbuje się teraz ubrać przed tym aktem wyborczym.
Jak przeciętny Rosjanin postrzega Rosję pod rządami Putina? Czy oglądając telewizję myśli, no jesteśmy tutaj w absolutnej czołówce państw świata, czy też myśli sobie, no kurczę, mogło być znacznie lepiej, a rozpieprzyliśmy pieniądze na pałace, na zabawki oligarchów, na jachty, na jakieś czołgir, a nie mamy dróg, mostów, kolei?
To jest bardzo złożone pytanie, bo Rosja jest ogromna i bardzo złożone jest też rosyjskie społeczeństwo. Nie ma w tej chwili takich miarodajnych badań socjologicznych, które by w jednym zdaniu prostym odpowiedziały na to pytanie, które pan zadał, bo pan w tym pytaniu zawarł szereg wątpliwości. Część Rosjan zapewne ma taką wątpliwość, czy program Władimira Putina i skutki jego decyzji o aneksji Krymu i agresji na Ukrainę, to jest to, o co chodziło. No, zadaję sobie też pytanie, jak to się odbija na moim portfelu. I tutaj może refleksja przychodzi, bo stan rosyjskiej gospodarki nie jest tragiczny, ale zanosi się na długotrwały zastój, więc nie ma tego wzrostu, który byłby pożądany z punktu widzenia władz. W portfelu Rosjanie nie mają za wiele, więc tutaj, ale mają. Zawsze się im teraz w związku z tą kampanią wyborczą wrzuca się do telewizji takie wątki z lat 90., kiedy zakłady przemysłowe stawały, nie wypłacano ludziom pensji i musieli wybierać pomiędzy tym, czy zostawać w takim mieście, gdzie zakład przemysłowy pada i w związku z tym nie ma z czego żyć, a tym, czy jeździć powiedzmy do Polski z tobołkami i sprzedawać na stadionie dziesięciolecia jakieś resztki chwały dawnego imperium.
Zabawki,
więc tak, jak się pokazuje właśnie tak, czy chcesz tego powrotu do chaosu, a tutaj masz taką stabilizację fantastyczną, to może nie fikaj i zostań w tym, co masz.
Rosja pod wpływem tych sankcji zachodnich rozpoczęła przynajmniej taki program odnowy gospodarki. Jakieś sady powstawały na południu Rosji, jakieś ogromne pola pszenicy. Podobno dwa lata temu, w 2016 roku, Rosja zaczęła być eksporterem netto dużych ilości pszenicy. To są jakieś rzeczy, które trwają, czy takie efemeryczne informacje do nas docierają?
Rosja faktycznie zaczęła produkować dużo zboża, tak. Mówił pan o tych sadach na południu Rosji. Południe Rosji to jest taki obszar, w którym bardzo duże wpływy ma dawny gubernator kraju krasnodarskiego, obecnie minister rolnictwa. I on, jego rodzina faktycznie mają takie latyfundia, które produkują żywność. I to na takiej właśnie zasadzie latyfundiów działa. Natomiast mamy taką ciekawą postać, też wrócę znowu do wyborów, startującą z ramienia partii komunistycznej. Tym razem partia komunistyczna, obecna w parlamencie, taka koncesjonowana opozycja z błogosławieństwem Kremla, nie wystawiła swojego wiecznego przewodniczącego, Gennadija Zjuganowa, tylko tak jak diabełek z pudełka wyskoczył człowiek, o którym jeszcze parę miesięcy temu nikt nic nie wiedział, niejaki Paweł Grudinin, który jest dyrektorem sowchozu imienia Lenina pod Moskwą. I właśnie on prezentuje też taki
jest
nowy spółdzielni sposób.
Rolnej sowchoz, taki,
tak? Sowchoz, tak, to jest taki jeszcze bardziej...
Czy państwowe?
Państwowe. Tak, państwowe, okay. Gospodarstwo, kołchoz to była ta kolektywna,
a sowchoz to była... A tak. nie ma sowieckoje, ale...
To oczywiście w tej chwili nie jest sowchoz. To nie jest sowchoz, to ma nazwę taką. Sowchoz imienia Lenina, nawiązującą do nazwy z dawnych czasów. Ale to jest oczywiście taki agrokompleks, tak? Nowoczesne przedsiębiorstwo rolne. I to jest właśnie takie też oblicze rosyjskiego rolnictwa. Czyli całkiem sprawnie zarządzane nowe przedsiębiorstwo. Grudinin jest królem truskawek. Głównie tam pod Moskwą uprawia truskawki i jest zamożny bardzo. Tam nawet w trakcie kampanii wyborczej wykazano, że ma jakieś konta milionowe w zagranicznych bankach, czego nie wykazał w deklaracji. Więc takie ciekawostki przy okazji tych wyborów też wychodzą. I pokazują, w jaki sposób to rolnictwo rosyjskie, w którą stronę ewoluuje. Mali producenci mają niewielkie szanse w starciu z takimi dużymi przedsiębiorstwami.
to prawda. Ale ciekawe, że wśród tych naftowych, gazowych jakichś potentatów pojawia się ktoś, kto ma faktyczną produkcję, tak? Bo ten model rozwoju Rosji, że oni sprzedają to, co wydobędą z ziemi, a wszystko inne kupują łącznie, nie wiem, z białym serkiem, który do nich z Polski jechał, no to oczywiście dla nas fajnie, ale z drugiej strony trochę...
No tak, to jest kiepsko. Bardzo dużo bardziej złożone, dlatego że produkcja żywności również wymaga wkładu.
Tak.
Jeśli chodzi o maszyny, Rosjanie przestali być potentatem w produkcji maszyn.
No to ludzie, którzy się znają, którzy mają umiejętności i tak dalej.
Także
kończy nam się czas, więc tylko jedno pytanie na temat jakichś ech polskich w Rosji. Czy one się w ogóle pojawiają, jeśli tak, to w jakim kontekście?
Tak, pojawiają się sporadycznie. Polska nie jest na pierwszym planie. Na pierwszym planie w wojnie propagandowej w dalszym ciągu są Stany Zjednoczone, szeroko pojęty Zachód. Polska pojawiła się w kontekście nowelizacji ustawy o IPN. W kilku komentarzach telewizyjnych, czyli takich, które mają szansę dotrzeć do masowego widza. Nie są to komentarze, powiedzmy, przychylne czy ze zrozumieniem. To, myślę, jest wykorzystywane głównie w wojnie informacyjnej z Ukrainą. W takim kontekście jest pokazywane.
Anna Łabuszewska, naszym gościem, bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.
Będziemy
bardzo.
Pewnie częściej się spotykać z uwagi na te zbliżające się wybory i bardzo nas interesuje, co tam w Rosji się dzieje. Nie wiem, czy interesuje to również Romana Zawadzkiego. Co się dzieje w Rosji? Interesuje pana?
Mnie bardzo interesuje, no. Ja myślę sobie, że warto wiedzieć bardzo. Ale ja jestem wychowany, wie pan, na książce Kucharzewskiego. Od ceratu białego do ceratu czerwonego i myślę sobie, że każdy, kto się tym cokolwiek interesuje, powinien sobie to dokładnie przeczytać. Przy czym lepiej to czytać w wersji sześciotomowej niż w wersji tego jednego jednotomowego bryku, który Kucharzewski sporządził w czasie II wojny światowej na użytek Amerykanów. Bardzo polecam ten tom poświęcony służbom specjalnym, ochranie i temu wszystkiemu, bo po prostu widać, jak to było i jak to jest nadal.
Już państwo wiecie, co czytać przez najbliższy weekend. Kolejne spotkanie w poniedziałek. Ja państwa żegnam. Dziękuję bardzo serdecznie Karolowi Smykowi, który realizował program, Łukaszowi Jankowskiemu, który go wyprodukował jako wydawca. Zostawiam państwa w opiekuńczych rękach Romana Zawadzkiego i teraz będzie kulturalnie.
Dobrze, dziękuję.